Gość dnia Radia Gdańsk.
Gościem dnia Radia Gdańsk jest ksiądz dr Krystian Wilczyński, dyrektor Wydziału Katechetycznego Archidiecezji Gdańskiej. Rozmawia Andrzej Urbański.
Dzień dobry, witam serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie wszystkich słuchaczy.
Mam nadzieję, że niektórzy słuchacze, którzy słuchali audycji przed świętami, znają księdza doktora Krystiana Wilczyńskiego. Cieszę się, że jest z nami dzisiaj, bo mam nadzieję, że rozwieje dużo wątpliwości, które się pewnie pojawiają w głowach, nie tylko katechetów, ale ludzi, którzy dbają o jedność. To słowo klucz, które dzisiaj będzie się pojawiało. Ale zacznę od może innego tematu. Ludzie przestali chodzić do kościoła, nie przyjmują kolędy, a dzieci przestają chodzić na religię. A nawet w ostatniej rozmowie redaktora z jednej z trójmiejskich gazet można przeczytać, że obecny nowy pomorski kurator oświaty twierdzi, że w najbliższej przyszłości uczniowie przestaną chodzić na religię. Czy to prawdziwa rzeczywistość, którą przed chwilą przedstawiłem?
Wydaje mi się, że trzeba by unikać kwantyfikatorów, czyli takich uogólnień, że na pewno lub wszyscy. Rzeczywistość z doświadczenia Kościoła, mówię to ze środka, no jest inna. Prawdą jest, że jeżeli patrzeć na jakieś suche statystyki, to rzeczywiście notowania są jakoś niższe niż przed kilku laty. Natomiast tu trzeba bardzo wyraźnie powiedzieć, że ludzie w Kościele są i są bardziej świadomi, ci, którzy są w Kościele. W czasie teraz wizyt duszpasterskich, tak zwanych kolęd, też spotykamy się z licznymi, miłymi przyjęciami, także rozmowami konstruktywnymi na temat Kościoła. Są mądre wnioski, są ze strony ludzi też jakieś fajne pomysły, chęci do działania. Myślę, że większa jest też świadomość. Natomiast co do nauczania lekcji religii, uczęszczania, no to liczby są bardzo konkretne.
Czy pomorski kurator oświaty ma tutaj rację, mówiąc, że będzie za niedługo zero?
Nie wiem, myślę, że prorokiem chyba nikt w tym miejscu nie może być. Ja powiem tylko,
chyba, że szkoły zostaną zamknięte, rozumiem, że w ten sposób tak chyba
w tym momencie myśli. Tak. Natomiast w tej
I
chwili...
I nauczanie mamy... przejdzie do na przykład domów.
Tak, to wtedy tak, chociaż wtedy nauczanie by jakoś było. Natomiast mamy w tej chwili ponad 120 tysięcy uczniów, którzy uczą się lekcji religii, co daje ćwierć miliona rodziców, którzy ich posyłają na lekcje religii, a mówimy tylko o archidiecezji gdańskiej, a więc o Trójmieście, małym Trójmieście, Pruszczu Gdańskim. Do tego by trzeba było dołączyć jeszcze całą resztę województwa, która no, ma się znacznie lepiej, bo te obszary miejskie zwykle są mniej, powiedzmy, praktykujące, także w kwestii lekcji religii, dlatego no, liczby jakoś mówią same za siebie.
No to myślę, że tutaj rozwialiśmy troszeczkę, ale też się pojawiają takie wypowiedzi katechetów świeckich. Jest takie stowarzyszenie katechetów świeckich, które w ostatnim czasie dosyć mocno zareagowało na to, co dzieje się wokół tego związanego tematu z lekcjami religii w szkołach, i katecheci świeccy mówią, że czują się niezauważeni i pomijani w debacie publicznej. Czy to jest głos, który jest zauważany również w tej przestrzeni publicznej?
Głos jest zauważany jak najbardziej. W ogóle wydaje mi się, że bardzo dobrze, taką mogę ocenę położyć swoją, że takie stowarzyszenie powstaje. Ważne jest, żeby ono było rzeczywiście jednym głosem, także z pozostałymi grupami duchownych, osób konsekrowanych, uczących religii. Natomiast wracając do pytania pana redaktora, to... mogą się czuć pomijani w tym sensie, że kiedy od jakiegoś czasu podnoszą się głosy ze strony rządzącej na temat tego, jak ma wyglądać w ich mniemaniu i przekonaniu, jakoś zupełnie prywatnym do tej pory, ma wyglądać lekcja religii, nikt ze strony, powiedzmy, kościelnej się nie odzywał tak bardzo mocno, chociaż trzeba powiedzieć, że w grudniu bardzo wyraźnie sekretarz Episkopatu Polski, biskup Miziński, bardzo wyraźnie powiedział, jak należy kreować i patrzeć na porozumienie na temat lekcji religii. A więc ci katechedzi świeccy, którzy zakładają stowarzyszenie, chcą też być wyraźnym głosem i być może to takie, powiedzmy, dyplomatyczne milczenie czy oczekiwanie na jakieś konkrety ze strony tutaj kościelnej było dla nich jakimś niepokojącym brakiem sygnału i stąd to stowarzyszenie. Tak to widzę.
Zgodnie z zapowiedziami przedstawicieli Ministerstwa Edukacji, od 1 września tego roku lekcje religii w szkołach mają się odbywać przed lub po zajęciach z innych przedmiotów. Arbitralny nakaz umieszczania religii na pierwszej lub ostatniej godzinie lekcyjnej godzi w konstytucyjny obowiązek traktowania kościołów i innych związków wyznaniowych jako równorzędnych partnerów. Czy to jest sformułowanie prawidłowe?
No, z jednej strony owszem, zostało tak to powiedziane i takie są pewnie zapowiedzi, jakkolwiek wyraźnie prawo o systemie oświaty, ustawa o systemie oświaty wyraźnie wskazuje, że jakiekolwiek decyzje dotyczące organizowania lekcji religii mają być na mocy porozumienia ministra i strony kościelnej, w tym wypadku Kościoła Rzymskokatolickiego. Słowo porozumienie rozumiemy jako rozmowę dwóch stron, które ustalają wspólne warunki. Takich rozmów na razie nie było. Jest jakaś, powiedzmy, otwartość na siebie. Natomiast póki co są to słowa jednej strony na temat drugiej. Można powiedzieć, że troszeczkę się czujemy jak mieszkańcy jakiegoś wielkiego bloku i nowy zarządca przyszedł do naszego mieszkania i powiedział, że za jakiś czas połowa mieszkania nie będzie już należała do nas i będą się działy tam różne rzeczy. I mało tego, i sąsiedzi jeszcze tak mówią. Taki obraz mi przychodzi do głowy.
I takie również się pojawiają komentarze wśród prawników w świetle zresztą przepisów prawa pracy, piszą o tym eksperci prawni, że zwolnienie nauczycieli religii tylko ze względu na ograniczenie, czyli likwidację, na przykład mówi się o jednej godzinie religii zamiast dwóch i tak dalej, godzin, może zostać uznane za dyskryminację w świetle właśnie przepisów prawa pracy.
Oczywiście nauczyciele, którzy są na różnych stopniach awansu, według karty nauczyciela te stopnie awansu gwarantują im pracę w szkole. Jeśli nastąpiłoby takie po prostu zmniejszenie liczby lekcji religii o połowę, czyli do jednej godziny, no trzeba byłoby pomyśleć, co z nauczycielami, którzy są w czasie tak zwanej ochrony, którzy no, mają też konkretne umowy o pracę i tak dalej. To jest bardzo dużo no, problemów, które się piętrzą, których no, nie wypowiada się w tytułach, nagłówkach różnych artykułów.
Przejdźmy do tematu, który też no, spowodował, że jesteśmy tutaj dziś razem. Tydzień modlitw o jedność chrześcijan dzisiaj właśnie się rozpoczyna. Tak się zastanawiam, czy my w ogóle wiemy, co to znaczy jedność chrześcijan. To jest, czyli to słowo jedność dzisiaj jest chyba odmieniane przez różne przypadki, nie tylko w Europie, ale i na świecie, również w kontekście wojny na Ukrainie i innych zapalnych miejsc na świecie, których nie brakuje. Czy możemy jakoś to sprecyzować, żeby wiedzieć, bo mam wrażenie, że jak się mówi o chrześcijanach, to mówi się o katolikach i już. A to chyba nie jest prawda.
Chrześcijanie to wszyscy wierzący w Chrystusa, a jak dobrze widzimy, mamy doświadczenie także z naszego tutaj gdańskiego środowiska, nie tylko Kościół Rzymskokatolicki. Jesteśmy w warunkach Polski rzeczywiście pewnie liczebnie najliczniejszą grupą, tym kościołem, natomiast mamy też bardzo ważne inne kościoły wschodnie, jego wschodnich obrządków, czy też z kościołów protestanckich i innych, które uznają też Chrystusa za Pana i Zbawiciela. I tutaj słowo jedność, ona sama w sobie zakłada wielość elementów. Żeby mówić o jedności, tak zupełnie filozoficznie, trzeba zakładać wielość elementów. I Kościół Rzymskokatolicki w swoich dokumentach bardzo wyraźnie mówi, zwłaszcza od czasów Soboru Watykańskiego II, o pewnej jedności w różnorodności.
I dzisiaj właśnie w tym kontekście mówi się również o tym, czy podział między chrześcijanami nie jest zgorszeniem dla świata. Mówią o tym i ludzie Kościoła, ale ludzie spoza Kościoła również. I to chyba jest coś na rzeczy, że możemy tak właśnie stwierdzić.
Stanowczo tak. Każdy podział, niekoniecznie pomiędzy wyznaniami chrześcijańskimi, ale nawet w obrębie jednego wyznania już jest gorszący, a nawet, patrzmy bliżej ciała, koszula, no rodzina podzielona jest zgorszeniem dla otoczenia. Mówimy o takich poważnych rzeczach, a tym bardziej wracając na takie szersze pole, jeśli mówimy o różnych wyznaniach i kościoła, które w swoim przepowiadaniu mówią o miłości do bliźniego, o jedności, nawet o miłości do nieprzyjaciół. No i właśnie, czy tę miłość widać? Śmiem twierdzić, że coraz bardziej tak, ale też uczymy się pewnych tematów i w Kościele Rzymskim w XX wieku była taka sinusoida ze strony oficjalnego nauczania odnośnie jedności. Było też takie u początku wpatrzenie, że to musi być monolit, że wszyscy muszą teraz wrócić do Kościoła, stać się rzymskimi katolikami. Te takie emocjonalne patrzenie, które oczywiście było też w dokumentach Kościoła, znalazło spojrzenie bliższe prawdy, właśnie na Soborze i na w późniejszych wypowiedziach papieży, także tych ostatnich czasów.
Ja tak się zastanawiam, czy te tygodnie, które przecież trwają już bardzo, bardzo wiele lat, zgodnie z tradycją zresztą wierni różnych wyznań spotykają się w tym czasie na ekumenicznych nabożeństwach, wysłuchują homilii przedstawicieli innych kościołów. To jest bardzo interesujące, bo w kościele katolickim można wysłuchać na przykład homilii protestanta i tak dalej, i tak dalej. Tutaj, jeśli państwo nie byliście nigdy na żadnym nabożeństwie, to zachęcamy. Ale czy można mówić o konkretnych efektach rzeczywiście dotychczasowych spotkań? Bo tych spotkań jest bardzo, bardzo wiele.
Efekty, wydaje mi się, mogłyby być zawsze większe, ale chyba najbardziej takim podstawowym, widocznym efektem jest to, że się lepiej znamy. Słowo dialog, czy w ogóle te przedsięwzięcia, no mają na celu przede wszystkim lepsze poznanie się. Okazuje się bowiem, że, no tak bywa, no, z nieznajomości biorą się różne niedomówienia, a nawet i pewnie plotki, czy jakieś nieprawdziwe poglądy. Mamy tego w historii bardzo, bardzo wiele. 20 lat chrześcijaństwa, naprawdę można by popełnić niejedną pracę habilitacyjną na temat tego, jakie nieprawdy o sobie mówiliśmy. I znakiem ostatnich dekad, dwóch, jest chociażby to, że udało się wyjaśnić problemy z chrześcijanami wschodnimi, tak zwanych kościołów monofizyckich, że udało się porozumieć w sprawie tak zwanego teologicznego problemu usprawiedliwienia z kościołami denominacji protestanckimi. No, dzieje się bardzo dużo właśnie jedności, dlatego że się lepiej poznaliśmy, bez emocji zaczęliśmy rozmawiać o sprawach doktrynalnych i okazuje się, że mamy więcej tego, co nas łączy, niż dzieli.
A no właśnie, bez emocji. I tutaj przed wejściem do studia dotknęliśmy takiego tematu bardzo ciekawego i myślę, że tutaj prosiłbym też o jakiś komentarz. Sztuczna inteligencja, prawda? Jest coś takiego, taka rzeczywistość, która pojawiła się w rzeczywistości. Również ona jest włączona w te prace ekumeniczne, nazwijmy to. I z tego, co wiem, są osoby w tym całym nurcie ekumenicznym, którzy właśnie zaprzęgnęli tą sztuczną inteligencję, żeby być może ona odpowie na to pytanie, na które głowią się specjaliści, profesorowie, jak dojść do jedności, jak spowodować, żeby była jedność.
To bardzo ciekawe. Rzeczywiście słyszałem taki wywiad z katolickim księdzem, księdzem Pawłowskim, Palotynem, który jest przy episkopacie też w Radzie Ekumenicznej. A wywiad prowadził bardzo sympatyczny dziennikarz protestant i wspomniał, że gdzieś tam z przyjaciółmi ze swoich swojego kościoła zrobili taki manewr, czyli zebrali różne informacje dotyczące ekumenizmu z różnych kościołów, włożyli je właśnie do sztucznej inteligencji, do chatboxa i wyszło im, że ten cały tutaj, ta cała aparatura powiedziała, że macie się trzymać Jezusa Chrystusa, czyli komiczne w tym wszystkim jest to, a z drugiej strony pouczające, jak to nawet sztuczna inteligencja może pomóc kościołowi w jedności.
No proszę, a to jest bardzo ważne, bo ta jedność, tak jak tutaj zaznaczyłem i w kontekście nie tylko tej duchowej strony, ale takiej fizycznej właśnie, bo wojna na Ukrainie, to co dzieje się na świecie w różnych miejscach, no jest dramatyczne, bo do tego, albo na to nakładają się również prześladowania chrześcijan, o których tutaj mówimy o jedności chrześcijan we współczesnym świecie. Te prześladowania chrześcijan trwają. Pojawiają się zawsze na początku roku takie dane Światowego Indeksu Prześladowań i one pokazują, że ponad 300 milionów ofiar prześladowanych w 50 krajach w tej chwili jest. To jest dramat.
To jest dramat, to są liczby przeogromne i są konkretne reżimy, które no, nie tyle może odsuwają, ile po prostu programowo zwalczają chrześcijaństwo. Jest to jakiś los chrześcijan chyba od samego początku, tak jak i los Chrystusa. Jednak chrześcijaństwo daje światu pewne poczucie godności, poczucie bycia też takiej rozumności tego, kim jesteśmy, dokąd zmierzamy, takiego namysłu nad sobą. I jeśli komuś bardzo zależy na tym, żeby ludzie nie myśleli, nie czuli się godni, to pewnie będzie chrześcijaństwo zwalczał. I 365 milionów w krajach Azji, Afryki, czy Ameryki Południowej, tak ostatnio też dwóch biskupów gdzieś tam uwolnionych z Ameryki Południowej z więzienia reżimowego po kilkunastu miesiącach. To są rzeczy, które dzieją się w XXI wieku.
A co ciekawe, bo jak mówimy o prześladowaniach, to materiał na najbliższy tydzień ekumeniczny przygotowała grupa chrześcijan w Stanach Zjednoczonych, w Ameryki Północnej, zwołaną przez Radę Kościołów Minnesoty. I co się okazuje, przez lata w stanie Minnesota nierówności rasowe były jednymi z największych w skali całego kraju, a w 1862 roku w Minnesocie odbyła się naj największa masowa egzekucja w historii Stanów Zjednoczonych. A chciałbym jeszcze o krótki komentarz poprosić, bo wiemy doskonale, że przed tym tygodniem jest jeden dzień poświęcony judaizmowi. To też jest bardzo ważne przesłanie, które ten dialog między chrześcijanami a Żydami się dzieje. O tym mówił też wczoraj kardynał Ryś, ostatnio powołany przez papieża. Jak ważne jest to?
Tak, wczoraj dzień wczorajszy był dniem dialogu Kościoła katolickiego z judaizmem. To jest dzień bardzo ważny, dlatego że potrzebujemy też widzieć siebie jako z jednego korzenia. To znaczy chrześcijaństwo rzeczywiście wyrosło z judaizmu i nie będziemy siebie mogli zrozumieć, kiedy nie będziemy znali Żydów i ich kultury. Patrzymy chociażby na nasze podwórko, na szkołę biblijną. No, wykłady, które tam prowadzimy, są przecież o Biblii, są o Starym Testamencie. Jak bardzo budujące jest ten obszar wiedzy, dlatego żebyśmy poznali lepiej Chrystusa, tego kim był, a przecież z narodowości był Żydem i jak potem pierwsi chrześcijanie też z tego narodu się wywodzili, jak potem to wszystko było pięknie przenoszone na świat, ale korzeń jest korzeniem i to jest bardzo ważne, byśmy tych korzeni też nie stracili z pola widzenia.
No wracajmy do korzeni. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Też dziękuję, pozdrawiam, dobrego dnia.
Gość dnia, Radia Gdańsk.